Dzień dobry.
Mój sklep kolonialny w sieci, znowu czynny, a gdyby istniał w realu, to wyglądałby tak. Chodź. A kiedyś otworzę w realu, to będę miał taki sklep, a nie żadne www. Cejrowski.com/sklep.
Studio Dziki Zachód.
Beniowski też był podróżnikiem. Podróżnikiem jest Wojciech Cejrowski. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry. Beniowski był podróżnikiem, ale słowacki nudno pisał.
To, od czasu do czasu. Nie ma na to zgody.
No kiedyś to pasowało do nas, natomiast o Beniowskim można też poszukać lepszych książek. Mam nadzieję, że to przedstawienie podkręcili trochę, bo Beniowski rzeczywiście ciekawy. Awanturnik nawet.
No i wielki.
Tego nie wiem, jak u nich ze wzrostem wtedy było.
To nie, nie...
Dobrze, a o czym by pan chciał, panie naczelny właścicielu Radia Wnet?
Numer 3.
No dzisiaj nie ponumerowałem kartek tak, jakbyś chciał. Segment C będzie później, jeżeli nam się uda wcisnąć dwie piosenki. Mogę ci powiedzieć, co mam tutaj. No mam takie spostrzeżenie i to już dosyć stare, że mamy państwo policyjne i nawet tego nie zauważamy. W różnych aspektach ono się robi coraz bardziej policyjne. To nie tylko tutaj. Cała Unia Europejska tak się suwa delikatnie w kierunku czegoś, co w Polsce było. No za komuny cię mogli kontrolować, kto tylko chciał. Zatrzymali cię i mówili dowód osobisty. I nie miałeś żadnego prawa podskoczyć. I w tej chwili ktoś mi z sieci przysłał takie spostrzeżenie, że jak występujesz o nowy dowód, a co chwila nas też zmuszają o występowanie o nowe dowody albo nowe prawa jazdy. Mówią, że stary druk już jest słaby, nieaktualny i trzeba go wycofać. Nie ma takiego zobowiązania państwa, że jak mi raz państwo polskie wydało prawo jazdy ważne do końca życia, to szanuje własne stwierdzenia państwo polskie. No i ci, którzy mieli szczęście dostać takie prawa jazdy, mają prawo z nimi umrzeć i one im nie wygasną. Tylko państwo polskie przeczy własnym słowom wcześniejszym, to już jest niedobre. Jeżeli nie możesz zaufać, że to, co ci obiecują dzisiaj, będzie ważne za 2 lata albo za lat 20, to powinno być tak jak z pieniędzmi w Ameryce. Możesz przynieść bardzo stare dolary, one nadal są ważne. Być może sklepikarz ich nie rozpozna. Natomiast gdybyś poszedł do banku, to bank ma wszystkie spisy wszystkich banknotów wydanych w przeszłości i ma ci obowiązek zrealizować to zobowiązanie, nawet gdybyś przeniósł pieniądze stare, a w Polsce jakbyś przyniósł dzisiaj do banku pieniądze wydane przez Rzeczpospolitą, ale dawno, dawno temu, to cię do antykwariatu wyślą. To jest, uważam, niedobre. Bo przypadków takich, w których bank się będzie musiał pofatygować i wymienić na współczesne pieniądze, jest niewiele. Przypadków osób, które dostały prawo jazdy dożywotnie, tak jak ja dawno, dawno temu w PRL-u, mając lat 16, zrobiłem prawko i było ważne w nieskończoność. I państwo polskie w którymś momencie mówi, nie szanujemy własnych zobowiązań, musisz sobie wyrobić nowy dokument. Czemu to się dzieje? W Niemczech też się dzieje, w Czechach się dzieje, wszędzie. Otóż oni chcą od nas uzyskać więcej informacji. I co biorą teraz? Nie wiem, czy ciebie to też oburzy. Mnie to oburzało od lat na granicy amerykańskiej, gdy od cudzoziemców wjeżdżających na teren Stanów Zjednoczonych po 11 września zaczęto brać odciski palców. To jest dla mnie skandal. No ale możesz nie jechać do Ameryki, jak ci się to nie podoba i możesz nie podlegać tej kontroli. Nie ma przymusu jeżdżenia do Ameryki nikt. Natomiast jeżeli polskie państwo, w którym mieszkam, mam jakieś interesy, groby przodków, mam dowód osobisty, jeżeli polskie państwo zbiera ode mnie z okazji dowodu osobistego odciski palców, to ja już się niepokoję, kto z tym co będzie robił, o tym za moment, ale też zwyczajnie się oburzam, bo kartoteka przestępców to nie ja. I każdy obywatel, każdziusieńki obywatel, który nie ma żadnej kartoteki przestępców, ma teraz oddawać odciski palców, bo przy dowodzie osobistym pobiera zwykły pracownik jakiejś gminy, pobiera te odciski.
Przy paszporcie.
Nie, dowody osobiste jest napisane, dostałem. Nie, przy paszporcie też byłby to skandal.
Jest, bo tak jest.
No to i uwaga. I teraz jedna pani napisała na Twitterach, że w momencie składania wniosku o dowód osobisty nikt jej nie był w stanie przekazać klauzuli RODO, w której byłoby napisane, kto potem te dane będzie przetwarzał i w jaki sposób. Czyli państwo polskie nie szanuje nawet tych własnych przepisów, które przyjęło sobie na plecy unijnych, no ale teraz już własnych, dotyczących RODO. Dopiero gdy ta pani się odwołała, że ona w takim razie nie życzy sobie dawać odcisków, no to przy tym odwołaniu, dlaczego nie przyjęliście mojego wniosku? To było jej odwołanie. Dopiero wtedy dostała tabelkę, z której wynika, kto będzie obrabiał jej dane osobowe w postaci odcisków palców. Kto będzie przetwarzał te informacje daktyloskopijne. No i punktów jest 17. Najciekawszy jest ostatni. Zanim do ostatniego dojedziemy, przejadę takie, które wzbudziły moje kontrowersje. Straż Marszałkowska. A na cholerę Straż Marszałkowska ma mieć moje odciski palców? Skarbówka. No to jest dla każdego obywatela płacącego bądź nie płacącego podatki. Dopóki nie jesteś przestępcą, nikt nie powinien chcieć twoich odcisków palców. Skarbówka? Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej, zgaduj, na której pozycji się znalazł.
7.
12. A to nie jest spis alfabetyczny, że do szy dojechaliśmy dopiero teraz, tylko merytorycznie ustawiony przez kogoś. Więc jedyna organizacja, która powinna mieć prawo do tego, czyli Centrum Informacji Kryminalnej, ta organizacja na 12 pozycji wylądowała jako najmniej ważna. Wcześniej była Skarbówka i Straż Marszałkowska. Uwaga, organy informacji finansowej. Informacji, nie policja jakaś finansowa, która ściga przestępstwo, tylko informacji finansowej. Organizacja, która zbiera wszelkie informacje finansowe, zbiera też twoje odciski palców. I teraz straż gminna i miejska. Jeżeli jakaś gmina ma swoją straż, typu gmina Gdynia, nie wiem co tam, to mają prawo do twoich odcisków palców. I punkt 17 jest przerażający dla kogoś, kto ceni sobie swobody obywatelskie. Napisano: inne podmioty, jeżeli wykażą w tym interes prawny. Czyli zwracamy się do niewybieranego w wyborach powszechnych urzędnika, któremu akurat dano pod jego zarząd takie coś, i przed tym urzędnikiem wykazujemy nasz interes prawny, że mamy interes prawny, szukam takiej jednej pani Haliny i potrzebuję dostać jej odciski palców, bo mam interes prawny, ona mi wisi 600 milionów złotych i potrzebuję ją sobie ścigać za pomocą detektywa, no bo polskie organy nie wyrabiają. Poproszę jej odciski palców. Jeżeli urzędnik uzna, że mój interes prawny jest wystarczająco ważny, to może mi oddać odciski palców od... A Bill Gates jakby przyszedł i powiedział, że chce w związku z dezinformacją, a macie Żaryna ustawionego do tego, żeby zwalczał dezinformację i ruskich szpiegów, nawet takich, co nie wiedzą, że są z szpiegami. W związku z tym ja wprowadzę coś takiego, że do komputera będzie trzeba paluszek przyłożyć. Potrzebuję odciski palców wszystkich dezinformatorów, żebym ja mógł sobie szczytać i on nie będzie mógł otworzyć u mnie żadnej przeszukiwarki. No to też jest ważny interes prawny i z punktu widzenia polskiego państwa też jest ważny, więc Billowi Gatesowi możemy udzielić naszych odcisków palców.
Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble.
No nie wiem, szefie SDP, ale to powinna być granda we wszystkich gazetach równo, od lewa do prawa. Wszystkie powinny być zgrandowane, być taką informacją.
Od lewa do prawa jest pewność, że wszelkie informacje na temat Wojciecha Cejrowskiego są zgromadzone we wszystkich kartotekach świata ze zdjęciami satelitarnymi włącznie, więc nie uciekniesz. Dowód osobisty ma datę ważności, bo mam swój dowód, 27/6/24.
Niech pan się, wziąłem kredyt, już wziąłem kredyt. Krzysztof Skowroński, 26/6/6. PESEL se sam znajdę, bo to nie są dane tajne i nie są w ogóle. Haker z przedszkola jest w stanie wejść do bazy PESELi. Pięciolatek z przedszkola jest w stanie wejść do bazy PESELi. Zakłady robimy, to pod tym tutaj państwo swoich pięciolatków zdolnych pod tą audycją proszę napisać, że tam jakiś mój syn, mojego synka posadziłem przed komputerem, złamał ich w 3 sekundy.
No.
No i co? No, to, że moje zdjęcia, bo mnie nienawidzą, wszyscy od lewa. Tusk mnie nie cierpiał, Kaczyński mnie nienawidzi.
No, ale wszyscy skąd po kolei. Ty to wiesz? Że cię nienawidzi, może cię kocha. No,
nie, widzę to tam po różnych oświadczeniach i po działaniach, po owocach ich poznacie. W zasadzie dobrze, bo władza powinna, w dobrym, zdrowym państwie, władza powinna nie cierpieć dziennikarzy, którzy powinni być jak osy, uporczywi, aha, szukać prawdy, zadawać trudne, zaczepne pytania, molestować kogoś jak mucha, która wraca do ciebie, nie możesz jej odgonić, a ona jest sprytniejsza, z tym samym pytaniem, na które nie odpowiedziałeś od 3 miesięcy, drogi premierze, obojętne jakie nazwisko podłożymy pod słowo premier. Więc każda władza powinna nienawidzić wszystkich dziennikarzy za tę właśnie uporczywość i dociekliwość. To byłoby zdrowe wtedy, znaczy, że bylibyśmy czwartą i ty, i ja i cała reszta naszych kolegów, niekoniecznie o tych samych poglądach. Znaczy, że spełnialibyśmy wtedy i tylko wtedy rolę tej czwartej władzy, która recenzuje całą politykę. Tylko wtedy można uznać, że robimy swoją robotę, jeżeli dziennikarz jest nielubiany przez każdą kolejną władzę, niezależnie od jej koloru. To teza moja jest.
No to prawda jest dosyć prawdziwa.
Tak ale było to, kiedyś ale w Ameryce, się... że taki archetyp dziennikarza to w filmach z tym, no ten co w Casablance grał, Humphrey Bogart, to w tamtych czasach dziennikarz miał kapelutek i miał gumkę dookoła tego kapelutka i za tę gumkę miał zawsze ołówek wsadzony i taki specjalny notatnik dziennikarski i jak coś takiego trzasnęło, bo to się otwierało do góry, ten notatnik z twardą okładką, żeby mógł na tym pisać, to musiała być twarda okładka, bo ona była dla niego stolikiem małym do pisania. Więc jak coś takiego otwierał, dzisiaj to komórka tak trochę wygląda i podobny rozmiar ma. Tylko komórki się na boki otwierają, a tam to się do góry otwierało. Jak dziennikarz chlapnął czymś takim przed politykiem, to polityk od razu miał zaciśnięte oba pośladki i szczękę ze złości, bo wiedział, że grzecznych pytań nie będzie. Bo nie jest rolą dziennikarza zadawanie grzecznych pytań. To i rodzic może zadawać grzeczne pytania. To nie jest dziennikarz, tylko prowadząca talk show. Dwie różne rzeczy.
To jest prawda, ale jeśli chodzi o dziennikarza, natomiast jeśli chodzi o filmy, no to rzeczywiście to były dobre amerykańskie stare filmy z etosem.
A czy wiedziałeś, że Humphrey Bogart był kurdupel straszliwy i grał na skrzynce?
Wiedziałem, że nie potrafił stać na palcach i chodzić na szczudłach.
Tak, ale do scen z aktorkami, bo wtedy czarne kino, czarno-białe kino i były piękne różne kobiety w kinie i one zwykle były wyższe od niego, gdyż on był strasznie niski. I w związku z tym specjalna była skrzynka, na której do ujęć takich plan amerykański cięte na kolanach albo od pasa w górę, to on na tej skrzynce stawał, żeby przed publicznością nie ujawnić, że on jest strasznie niski, bo straciłby popularność pewnie wtedy. Natomiast można było poznać trochę, że chyba jest niski, bo w stosunku do szerokości ramion miał strasznie wielką głowę. I w czarno-białym kinie widocznie mimika jego twarzy jakoś się przebijała dobrze dzięki tej wielkiej powierzchni.
Nie tylko odciski palców, ale też rogówka twojego oka, twój sposób chodzenia, to wszystko jest monitorowane. Przejąłeś się.
No ja wiem, ale nas to męczy. Złościmy się, kiedy to się pojawia w Chinach, natomiast kiedy się pojawia w Polsce, to nie ma reakcji żadnej.
To nie jest, to jest jak fala, jak potop. To jest coś, co by przynależy do tego społeczeństwa, w które teraz wchodzimy razem ze sztuczną inteligencją, której boi się nawet prezydent Stanów Zjednoczonych i ci wszyscy, którzy sztuczną inteligencję wprowadzili na rynek, bo ta sztuczna inteligencja coraz bardziej hasa i coraz częściej chciałaby zastąpić inteligencję Wojciecha Cejrowskiego, niezastępowalną inteligencję Wojciecha Cejrowskiego. Dlatego Wojciech Cejrowski może się nie bać sztucznej inteligencji, ale wielu z nas się jej boi, bo nas zastąpi.
Już pokazano już pokazano zdjęcia fałszywe, zrobione tak dobrze przez sztuczną inteligencję, że nie do poznania.
Ale głos się zmienia, wszystko się zmienia.
To z Donaldem Trumpem zrobiono podcast Rogana, to wczoraj oglądałem, w którym ktoś, kto się posługuje sztuczną inteligencją, chciał właśnie pokazać, jak ona jest dobra. Jak zgasisz obraz, to wydaje ci się, że to Rogan do ciebie mówi. Idealnie głos jest podrobiony i teksty też są zrobione. To bardzo sławny taki YouTuber, nazwijmy to, miliony wyświetleń. O, on taką rolę dziennikarza spełnia, jaką opisaliśmy przed chwilą z czarno-białych filmów. Natomiast gdybyś włączył obraz, to wtedy osoba, która zrobiła tego awatara, nie wiem jak to nazwać, pokazujesz sztuczną twarz, a nie jego twarz. Natomiast wyszły też zdjęcia z Trumpem w różnych okolicznościach, na przykład takich, że się przewraca. Przewraca się w tych miejscach i w taki sposób jak Joe Biden. I za pomocą tych sztucznie zrobionych zdjęć wysłano ostrzeżenie do społeczeństwa amerykańskiego. Ludzie, przecież to może mieć wpływ na wybory. Zanim się zorientujemy, że to zdjęcie zrobione przez sztuczną inteligencję, jeżeli ono pójdzie w sieci w dniu, kiedy rzucamy głosy do urny, to zanim my się zorientujemy, że to jest nieprawda, że no nie wiem, złapano Trumpa z prostytutkami w hotelu rosyjskim na łóżku u Putina. Zanim się uda ogłosić społeczeństwu, że to jest nieprawda, to jeszcze sztuczna inteligencja może się bronić i kasować próby kasowania sztucznej inteligencji. Ale groźne takie jest, rzeczy mogą mieć wpływ na wybory.
Ale to jest groźne nie tylko dlatego, że można coś podrobić, ale można powiedzieć o czymś, co nie jest podrobione, że zostało podrobione, więc to działa we wszystkie strony.
No i dlatego naukowcy zajmujący się sztuczną inteligencją wszyscy wołają stop. Tysiące już podpisało te listy, no ale, że halo, przyhamujmy trochę, bo jak nie kontrolujemy narzędzia.
No a jak to przyhamować? No przecież się rozlało. No to tak no, jak mówisz, halo, trzeba coś zrobić z tą wodą, która zalewa Cherson. Nic nie możesz zrobić, po prostu ona musi się wylać, tak samo ze sztuczną inteligencją.
Dobrze, ale możemy się ratować na różnych poziomach. Powiedziałeś, że ten świat nas zalewa, że to, że twoje kroki zaczynają rozpoznawać, jak będziesz szedł po ciemku, to tylko po stukaniu twoich obcasików są w stanie wykryć, że to byłeś ty i udowodnić. Kiedy to się pojawiało w Chinach, to mówiliśmy o społeczeństwie opresyjnym i nam się to nie podobało. Kiedy się pojawia u nas, to po cichu jakoś, no bo to nasza władza wprowadziła te dowody za czasów Donalda Tuska i w całej Unii przecież te odciski biorą, więc właściwie dlaczego nie? Bo to jest nasza dobra władza, uznaliśmy, że od Tusku powiedziałem przypadek nasza dobra władza. Nie miałem tego na myśli, ale Tomaszy Lisy tak mogą myśleć. A Tomasz Lis też się powinien uruchomić, że jak będzie władza, której nie cierpisz, Tomaszu Lisie, i ona będzie miała twoje odciski palców, to tobie jest gorzej. To powinniśmy myśleć cały czas wariantami takimi, no dobrze, a co będzie pojutrze, gdyby się zmieniła władza na taką, która może ci krzywdę zrobić. Czy nadal ten system z odciskami palców tam się podoba? Mówisz, że nie można nic zrobić.
Tak jak w tragedii
protesty, greckiej. Jak nie wnosisz protestu przeciwko fatum, no to grzech zaniechania i fatum ci się przytrafi. Ktoś powinien krzyczeć na puszczy, jakiś benioski wrzaski wznosić, romantyczne nawet i bez wiary takiej, że mój wrzask cokolwiek zmieni. Powinniśmy przynajmniej umierać z protestem na ustach. Żebyś w momencie śmierci wiedział, do końca robiłem, co tylko było w mojej mocy. Maksymilian Kolbe, święty, śpiewał pieśni w bunkrze głodowym po to, żeby inni w sąsiednich celach słyszeli to jego śpiewanie i śpiewali razem z nim. No już nie mógł zmienić tej sytuacji, ale mógł ją zmienić. No zmieniał ją. No taki jestem fantasta, czy co, jak nie będziemy w ogóle protestować, to będą zbierać te odciski.
Ale to są, ale i tak będą
zbierać.
Jak
już zebrali, to tak, może trzeba zmusić władzę, żeby skasowała nasze odciski palców, bo nie jestem kryminalistą.
Ale to co innego zostanie, no to nie zmów, no bo to jest tak, że to jest system kropelkowy. Więc w systemie kropelkowym spada kropelka i ty nie myślisz sobie, no dobrze, to jest kropelka, to nie będę krzyczał, że jest potop. Potem spada druga kropelka, potem 140 kropelek, ale za każdym razem jest jedna więcej, więc ciągle nie protestujesz i nie mówisz, a system sobie działa i rzeczywiście kontroluje i to, i tamto, i owamto, i zmienia nie tylko dowody osobiste, ale zmieniają być może niewinnie, ale liczniki, które liczą ci prąd, ale też mają być może jakieś inne funkcje, o których nie wiesz, zdalne wyłączanie prądu w domu. Taki licznik założono, nie wiem, tam 7 lat temu, ale teraz zmieniają na nowszy wariant. Mówią, zmieniamy to za darmo. A my wiemy, że to przecież nie jest za darmo, bo licznik kosztuje.
Z licznikiem możesz sobie poradzić w sytuacji ekstremalnej i jak zamarzasz w domu, a ci zgasili prąd, no to możesz się przepiąć dookoła licznika. Bo to siedzi w twoim domu albo blisko i jesteś w stanie się jakoś poratować, łamiąc prawo w tym momencie.
No i potrzebny jest odcisk palca i wiadomo, kto to zrobił.
Tak, no ale jeżeli odpowiednio wielka liczba obywateli, sprzeciw obywatelski na tym polega, jeżeli ta masa ludzi, która się władzy sprzeciwia, jest większa od liczby władców, to władcy są zmuszeni ustąpić. Albo zmiecie ich fala, której sami nie zauważyli, że bunt narastał po kropelce, po naszej stronie. Oni kropelkę po swojej stronie, a po naszej stronie po kropelce narastał bunt przeciwników systemu. Najpierw jest jeden, potem 20, a potem się orientują nam przy pierwszej w czerwcu z Janem Pawłem II, że nas jest więcej od tych policjantów i niektórzy z tych policjantów też klękają. Czyli pośród policjantów też są jakoś nasi. A nie tylko czerwone komuchy antykościelne. No i wtedy fala rusza w przeciwnym kierunku. Solidarność to się nie wzięła znikąd, tylko stąd, że ludzie zauważyli, ilu nas jest, a ilu jest ich. I władza musiała kilka kroków dać do tyłu na czas jakiś. Potem nam przyfasolił krwawy dyktator Jaruzelski stanem wojennym, ale mieliśmy ten Festiwal Solidarności, czy jak to się karnawał nazywało, ja i ty mieliśmy go.
Tylko ty musisz udowodnić, że ten odcisk palców w sposób istotny zabiera ci wolność, a ten dowód nie jest taki prosty. No mówisz, zabiera, daje, mój odcisk, służba celna, urząd skarbowy, ale ktoś sobie pomyśli, no i co z tego, że urząd skarbowy będzie miał twój odcisk palca? Co z tego wynika złego dla twojego życia?
Bardzo proste. Im więcej katalogów w różnych komputerach zawiera moje odciski palców, tym łatwiej się dostać do naszych odcisków palców. Bo jeżeli byłby to jeden rejestr w jednej instytucji kryminalnej, no to postawią sobie jakieś zabezpieczenia, trudno się do nich dobrać. Natomiast jeżeli w skarbówkach będą mieli dostęp, to ile jest skarbówek w Polsce? Kilka tysięcy komputerów, przez które możesz się tam włamać. Kilka tysięcy nieostrożnych urzędników.
No, ale co z tym odciskiem palca można zrobić?
No można potem wziąć się. No i kredyt można potem wziąć.
Ale jak? Musisz zabrać ten odcisk palca i nim odcisnąć coś. To jak możesz odcisnąć?
Z gumy możesz zrobić. To już w Bondach było pokazywane, czy w czymś, czy tam Mission Impossible. Możesz zrobić sobie gumową nakładkę.
Ale to zakłócić swój odcisk palca, a nie podrobić czyjś odcisk palca.
Nie, bo czyjś możesz na drukarce elektronicznej, jak ona tam się nazywa, 3D drukarce, możesz sobie zrobić taki pochewek na paluszek, który będzie miał konkretny odcisk palca, nie tylko twój. I twój zamaskuje, a cudzy przyłożysz. Przyłożysz odpowiednio tak, że maszynka zczyta z tej gumki, a co będzie pod spodem, to jej nie obchodzi.
No to jest...
No i już, no.
Może już, a może to tylko wyobraźnia Wojciecha Cejrowskiego, że tak można zrobić.
No ale już się włączyły drukarki, już pięciolatki tam w domach już kombinują, jak tu zrobić odcisk tatusia, żeby sobie lody kupić. No jeżeli tatuś będzie tęczówkę pokazywał, to też na filmach było, że zakładasz szkło kontaktowe na swoją tęczówkę i jesteś w stanie przyłożyć oko w bankomacie o drugiej nad ranem, kiedy nikt nie śledzi, tam jesteś jedyną osobą, nikt się nie przygląda, przychodzisz, miałeś czarne oko najpierw nałożone, a na czarne oko nałożyłeś drugie szkło kontaktowe, w którym jest tęczówka sfingowana. No, ja uważam, że trzeba protestować. Nawet jeżeli z protestu nic nie będzie wynikało. I dwa protesty w tym tygodniu w Warszawie znalazłem, że są.
W tej sprawie? Nie,
w różnych. Na przykład w sobotę jest Marsz Wolności i Zdrowia. To przeciw protestują przeciw przymusowi szczepień. Żądają, żeby Polska wyszła z mafijnej organizacji, jaką jest WHO. To tutaj popieram w całej rozciągłości ten postulat. I żądają wycofania przymusu szczepień i tych planów, żeby były elektroniczne certyfikaty, które ci pozwalają bądź nie pozwalają podróżować. Wprowadzone przez WHO, to oni chcą tych certyfikatów. No to w sobotę.
Na razie tych certyfikatów nie ma. Być może protestują po to, żeby stworzyć jeszcze większe wrażenie, że jest jakiś bałagan i nic nad niczym nikt nie panuje. To też jest możliwa intencja takiego protestu.
No ale to zakładasz, że ta organizacja Stop Nob, która od lat ma pod górkę, że oni mają złe intencje. Ja nie wiem, żeby mieli złe intencje, nie widzę.
Nie wiedziałem, która to organizacja, ale mówię, że to człowiek czujność trzeba zachowywać rewolucyjną w tych czasach, dlatego że dezinformacji jest na świecie chyba już więcej niż same informacji, faktów, które nie są faktami i które nas bombardują, pewno jest dużo więcej niż tych, które są, opisują świat takim, jakim jest.
No a w niedzielę się modlić będą, to może ci się spodoba.
To będą robić?
W najbliższą niedzielę się modlić będą. Narodowy Marsz dla Życia i Rodziny. To pro-life, pro-rodzina i tam całe rodziny z wózkami maszerują, to media zawsze ignorowały. Od 18 lat już maszerują. Byłem na kilku tych marszach, to wiem jak to wygląda od środka. I tam też ci żołnierze z różańcem, męski różaniec będą maszerować i oni się będą modlić. To jak ktoś ma rodzinę i uważa, że rodzina jest wartością, to może to dla niego.
W wielu miastach w Polsce.
Tak, ale w Warszawie mają tę centralkę, tę centralną najważniejszą organizację. Na Placu Zamkowym się spotykają. No to takie znalazłem dwa protesty ogólne.
Pod siedzibą radia.
Na oba bym poszedł. Gdybym był akurat we Warszawie w tym czasie, to na oba bym poszedł, bo się identyfikuję.
Byś trzeci stworzył. Trzeci niezależny właśnie, protest, na którego czele stałby Wojciech Cejrowski, no bo przecież tak to powinno wyglądać. Protest musi mieć lidera.
Właśnie nie w tych przypadkach, które są dobre. Otóż właśnie chciałem zwrócić uwagę, że jeżeli jeden jest w sobotę 17 czerwca, drugi w niedzielę 18 czerwca i jest strasznie gorąco i susza i tak dalej, to rozpraszają się siły. I żałuję, że się nie dogadali, że te cele w zasadzie są na tyle zbieżne, to może poskreślajmy po jednym celu z każdego naszego plakatu i wtedy manifa jest jedna wszystkich i ona jest znaczniejsza.
Ale niekoniecznie są zbieżne. Znaczy nie jest tak, istnieje pewno zbiór wspólny, część wspólna tych zbiorów.
No to na tym trzeba się skupić
ale
teraz.
Ale rozłączna może być dużo większa.
No może być, no ale teraz jak... To tak jak za zaborów.
Ale nie ma zaborów.
Są.
Nie ma.
Jest. A to za chwilę wygłoszę tę tezę o zaborach. Ale to tylko jest takie przeniesienie, bo uczyliśmy się w szkole o zaborach. W czasie zaborów wygaszano konflikty partyjne, mówiąc sobie Dmowski z Piłsudskim i tam paru jeszcze innych było, że jak już uzyskamy niepodległość, to zaczniemy się kłócić o to, jak Polska ma wyglądać, ale najpierw musi być Polska, zanim się zaczniemy kłócić o to, jakie ma mieć, czy ma mieć socjal, czy ma mieć kapitalizm i tak dalej. To o tym pogadamy. Najpierw zdobądźmy Polskę. Odbijmy Polskę z rąk okupanta, zaborcy, wtedy się mówiło. A potem będziemy się kłócić wewnętrznie. No to może w przypadku takich manifestacji powinno być odbijmy najpierw Polskę, a potem będziemy w szczegóły wchodzić.
Ale od kogo odbijmy Polskę?
No Unia Kto Europejska jest jak zaborca. No jest, no. Jeżeli my cały czas czekamy, co car powie... Teraz car jest w Brukseli. Jeżeli cały czas czekamy na ukaz carski, to znaczy, że nie jesteśmy suwerennym państwem, tylko pod zaborem. Przykład. Premier słusznie powiedział, tylko jedno zdanie za dużo. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przychylił się do pozwu niemieckiego miasta i środowisk ekologicznych. Nakazał zamknąć niemiecki sąd, nie, Wojewódzki Sąd Administracyjny przychylił się do niemieckiego sądu.
Do wniosku.
Pozwu.
Pozwu
wniosku tam. Tak. I Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nakazał zamknąć kopalnię Turów, wstrzymać wydobycie węgla brunatnego. Kopalnia działa wspólnie z elektrownią. I premier na to zareagował tak. Złożymy odwołanie i kopalnia będzie działać. To i kopalnia będzie działać nie powinno wypaść z jego ust, bo właśnie dał amunicję tym wszystkim zagranicznym, którzy mówią, że w Polsce nie ma demokracji. No właśnie wygłosił taką tezę, że sądy w Polsce nie są niezawisłe, skoro możliwa jest sytuacja, że premier złoży odwołanie i już dzisiaj zna wynik. Złożymy odwołanie i kopalnia będzie działać, powiedział prezydent.
Nie, kopalnia nie zostanie zamknięta w wyniku decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Tak powiedział.
A tak powiedział, a ja to zrozumiałem zupełnie inaczej.
A, bo, żeś pomyślał po brukselsku.
No, rzeczywiście, pomyślałem po brukselsku, ale uwaga. Moje zastrzeżenia nie są do premiera, bo ja powiedziałem, niech sobie tak myśli i niech nawet tak zrobi, byle tego nie mówił głośno. Pomyślałem po brukselsku, czyli już wiemy, jaka może być reakcja Brukseli, interpretacja Brukseli tych słów premiera. Premier miał na myśli, złożymy odwołanie i w związku z tym, że złożymy odwołanie, kopalnia będzie działać, a co potem nie wiem. Natomiast Bruksela z tego zrozumie tyle, ile zrozumiał za pierwszym podejściem pan Cejrowski. Aha, złożycie odwołanie i już znacie wynik, dziady. No i dlatego premier nie powinien tej drugiej części mówić. Albo powinien z zastrzeżeniami takimi, jak przed chwilą powiedziałem.
Piosenka.
Louisiana słynie, proszę pana, z ostrych sosów. No i najsławniejszy na kuli ziemskiej jest Tabasco i zrobiłem cały jeden odcinek tej nowej serii Boso przez świat o sosie Tabasco. Pojechałem na tę wyspę nie pierwszy raz zresztą, na której się produkuje sos Tabasco. To jest fenomen pod względem biznesu również, że jedna rodzina na jednej wyspie zaczęła robić sos i wpadła na takie pomysły, że w krótkim bardzo czasie zawojowała cały świat. Ten sos jest we wszystkich krajach na kuli ziemskiej, w niektórych z importu nieoficjalnie, ale dla niektórych, tak jak dla Polski, robi się etykiety własne. No i że z jednej wyspy jedna rodzina potrafiła tam ponad 150 lat temu zrobić taki sos, że on do dzisiaj smakuje. Bo są też takie smaki, które wygną za jakiś czas. Ale ktoś zrobił dobre whisky, ono się sprzedaje przez całe lata. Ktoś zrobił dobry sos z Luizjany, ostry Tabasco, to przyznają Tabasco. Więc zrobiłem o tym jeden odcinek. Ale Luizjana, jak się tam pojedzie, to słynie z tych sosów typu Tabasco. Tam są całe stada i możesz sobie, człowieku, znaleźć inny.